Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec, zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Niedziela Miłosierdzia Bożego. Według natchnionych tekstów objawienia biblijnego, miłosierdzie oznacza chcieć, aby człowiek żył. Miłosierdzie Boga obejmuje wszystkich ludzi, dlatego właśnie w swoim miłosierdziu Bóg nie chce śmierci, nawet człowieka zła, nawet grzesznika, lecz aby zmienił swoje życie i żył. Doświadczyli tego Izraelici według biblijnej historii, gdy wyzwoleni z Egiptu z przestrzeni śmierci, prowadzeni przez Boga za pośrednictwem Mojżesza przez pustynię, zatrzymali się pod górą Synaj, w drodze ku ziemi obiecanej, ku przestrzeni życia, gdzie Bóg zawarł z nimi przymierze, według świadectwa Księgi Wyjścia, nie mogąc się doczekać powrotu Mojżesza z góry, zaczęli czcić Boga na swój sposób, ulali sobie złotego cielca i oddawali cześć Bogu na wzór pogańskich religii i tak złamali przymierze już na samym początku. I historia tutaj pod Synajem wówczas skończyłaby się na zawsze. Nie byłoby już Izraela, ludu przymierza, gdyby nie miłosierdzie Boga. Dlatego Bóg, według opowiadania Księgi Wyjścia w 34 rozdziale, każe Mojżeszowi, który z oburzenia roztrzaskał tablice przymierza, zrobić nowe kamienne tablice, na których znowu ma wypisać tekst przymierza, który rozpoczyna się dekalogiem. To miłosierdzie Boga, który ponawia swoją miłość. Nowe, ponowione tablice dekalogu, przymierza, są wyrazem miłosierdzia, miłości miłosiernej, która nigdy nie zrezygnuje z człowieka, aby żył, i nawet z tego, kto jest winny i powinien ponieść całą konsekwencję swojego zła, gdy zrywa więź z tym, kto go kocha. Izraelici grzesznicy, doświadczający miłosierdzia Boga, zaraz na początku swojej historii, zanim jeszcze dotarli do ziemi obiecanej, pod górą Synaj, są świadkami tego, czym jest miłosierdzie Boga i że Bóg, który im się objawił i który z nimi zawarł gwarantowaną więź na życie, czyli przymierze na Synaju, jest Bogiem miłosiernym. Posłuchajmy tej sceny kluczowej dla całej dalszej historii Izraela biblijnego, bez której to sceny nie byłoby dalszej historii Boga z ludem ziemi obiecanej. Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne jak pierwsze, a wstawszy rano wstąpił na górę, jak Bóg mu nakazał, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan wstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swoją łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz na pewno nie pozostawiający bez ukarania, nawiedzając za winę ojców w stosunku do synów i wnuków do trzeciego i czwartego pokolenia. Mojżesz skłonił się natychmiast aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem. Pan odpowiedział: oto ja zawieram przymierze wobec całego ludu Twego i uczynię wielkie rzeczy, jakich nie było na całej ziemi u żadnych narodów. I uwierzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które ja uczynię z Tobą, budzą trwogę. Przestrzegaj tego, co ja dzisiaj Ci rozkazuję. Według tego objawienia podstawą miłosierdzia Boga jest nie grzesznik, który prosi o przebaczenie, czy potrzebuje ratowania, ale podstawą miłosierdzia jest sam Bóg. To, kim Bóg jest i jaki jest, jest podstawą i gwarancją Bożego miłosierdzia dla ludzi. To Bóg ze swoim imieniem, ze swoją tożsamością solidarnej obecności w stosunku do ludzi, którą objawił Mojżeszowi przy powołaniu w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia, jestem, gdy go posyłał do Egiptu. Ten Bóg sam w sobie jest jedyną, niezmienną, niezależną od człowieka podstawą i gwarancją przebaczenia grzechu, podstawą i gwarancją miłości miłosiernej. Jego miłosierdzie to miłość, która pochyla się nad zagrożonym życiem człowieka, nad zagrożonym życiem ludu, aby to życie skutecznie ratować. Skuteczność tej miłości wymaga, aby dokonywała się ona w prawdzie, aby ta miłość realizowała się w prawdzie, prawdzie życiowej sytuacji człowieka. To znaczy, gdy człowiek jest wolny od ciężkiej winy, wówczas miłość miłosierna Boga objawia się, jak słyszymy, w tej scenie ponowienia przymierza, cierpliwością, łaską i wiernością Boga, w sposób czasowo nieograniczony, jest tu mowa aż do tysiącznego pokolenia, czyli zawsze. A jeśli człowiek zaciągnął ciężką winę, wówczas miłość miłosierna objawia się, jak widać z tego tekstu z Księgi Synaj, troskliwą kontrolą, ograniczoną czasowo, bo Bóg mówi, że nie pozostawi bez konsekwencji grzechu i będzie nawiedzał kolejne pokolenia, trzecie i czwarte, ale nie tysięczne, sprawdzając, czy zło przodków nie jest popełniane także przez potomków następnych trzech lub czterech pokoleniach. To różnica. Dla tych, którzy są wierni Bogu, zawsze Bóg jest z nimi, przez miłość miłosierną, która oznacza ich ochronę, oznacza obecność solidarną, aż do tysiącznego pokolenia, czyli zawsze. Gdy popełnią zło, nawiedzanie Boga, kontrola i ewentualnie z tego wynikające konsekwencje, które możemy nazwać karą, będą trwać do trzeciego tylko albo czwartego pokolenia. Widać zatem, że Bóg chce bardzo, aż do tysiącznego pokolenia, aby ludzie byli w więzi z Nim, aby nie musiał swojej miłości miłosiernej przebaczać i kontrolować. Ale gdy tego trzeba, jest gotowy. Miłość, która jest gotowa, nawet za cenę niezrozumienia, przebaczać i kontrolować i czuwać, aby nie powtórzył się grzech, dla dobra tych, których kocha. Nawet jeśli ci kochani mogą się buntować przeciw tej troskliwej kontroli. Miłosierdzie Boga zatem według objawienia z góry Syna i to miłość ratująca zagrożone życie człowieka prawdziwie, prawdzie jego życiowej sytuacji, zarówno gdy jest wierny Bogu, jak i wówczas, kiedy obraża Boga, zrywa z Nim przymierze i zdradza miłość Boga. Po kilku wiekach pobytu w ziemi obiecanej, gdy mieli żyć według przykazań Synaju, według przykazań przymierza, historia była dramatyczna. Często zdradzali Boga, jak mówią księgi historyczne Starego Testamentu. Nieustanne zdrady, bratanie się z pogańskimi religiami, czczenie obcych bóstw, niesprawiedliwość społeczna, krzywdy, okrucieństwo, zdrady. Aż wreszcie w VI wieku przed Chrystusem nastąpiła katastrofa. Stracili wszystko, ziemię obiecaną, świątynię, instytucje religijne i ci, którzy byli szczególnie kierującymi losami, losem narodu, zostali uprowadzeni przez Babilończyków. Izraelici na wygnaniu babilońskim oskarżali wówczas Boga o niesprawiedliwość, ponieważ, jak twierdzili, byli ofiarami grzechów swoich przodków. Świadkiem tego jest prorok Ezechiel, który z natchnienia i powołania Boga działał na wygnaniu babilońskim. Pan skierował do mnie te słowa, zapisał Ezechiel. Możemy je znaleźć w jego księdze w 18 rozdziale. Z jakiego powodu powtarzacie między sobą to przysłowie o ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom. Na moje życie, wyrocznia Pana Boga, nie będziecie więcej powtarzali tego przysłowia w Izraelu. Oto wszystkie osoby są moje. Tak osoba ojca, jak i osoba syna są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła. W ten sposób Bóg reaguje na ich użalanie, że są jedynie ofiarami swoich przodków i na to, że pozbywali się odpowiedzialności za własne życie. To wzorzec, paradygmat, jak często się wymawiamy od odpowiedzialności za to, co sami zrobiliśmy. Zrzucamy często tę odpowiedzialność na innych, czy to na przodków, czy na otoczenie, a jednak jesteśmy my sami odpowiedzialni za swoje życie. I wtedy Bóg w VI wieku przed Chrystusem na wygnaniu babilońskim kazał im to powiedzieć prorokowi Ezechielowi. Bóg przez proroka Ezechiela każe im wówczas przekazać, że wprawdzie dosięgły ich skutki grzechów ich ojców, tak, ale to oni sami będą osądzani przez Boga za ich własne życie, nie za życie ich ojców. Sprawiedliwość Boga, o której Ezechiel będzie mówić dalej, w przeciwieństwie do sprawiedliwości człowieka, jest sprawiedliwością miłosierdzia. Bo to Ezechiel przekazuje w imieniu Boga, że jeśli ktoś przez całe swoje życie czynił dobro, był wierny Bogu, ale w ostatniej chwili zmienił swoje życie i zaczął czynić zło i tak umarł, będzie potępiony, mówił w imieniu Boga Ezechiel. I przeciwnie, jeśli ktoś całe życie popełniał zło, ale w ostatniej chwili, w ostatnich fazach swojego życia zmienił życie i zaczął czynić dobro, będzie zbawiony. I wtedy oni krzyczą, że to niesprawiedliwe. Jak to możliwe? Przecież na szali wiele lat dobrego życia kontra jeden okres albo krótkie chwile złego powinno przeważyć dobro. Co wynika z tej nauki o sprawiedliwości Boga? I dlaczego człowiek tak się buntuje przeciwko takiej sprawiedliwości? Podobnie zbuntował się drugi syn przypowieści Jezusa, Ten jeden poszedł w świat i zmarnotrawił majątek ojca, który otrzymał, i niszczył sobie życie, ale gdy wrócił, ojciec go od razu przyjął. To sprawiedliwość miłosierna Boga i to wywołało oburzenie u tego syna, który był cały czas wierny. Nie mógł tego znieść i ojciec musi mu tłumaczyć. Podobnie stało się 6 wieków wcześniej przez proroka Ezechiela na wygnaniu babilońskim. Bóg tłumaczył wówczas wygnańcom obolałym w historii swojego narodu, którzy mieli przed oczami koniec historii biblijnego Izraela. Co to znaczy, że sprawiedliwość człowieka nie jest sprawiedliwością Boga, bo sprawiedliwość Boga to sprawiedliwość miłosierdzia. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg daje szansę na życie i chce, aby każdy żył nieograniczoną w czasie każdemu człowiekowi. Daje taką szansę zarówno człowiekowi popełniającemu zło, który aż do ostatniej chwili na tej ziemi, aż do ostatniego swojego tchnienia może się uratować, odwracając się od zła, które popełnił, a zwracając się ku dobru, oraz także Bóg daje szansę człowiekowi czyniącemu dobro, ostrzegając go jednak, żeby nigdy, nawet w ostatniej chwili swojego życia na tej ziemi, nawet w chwili ostatniego swojego tchnienia, nie odwrócił się od dobra i nie zwrócił ku złu. Tu ujawnia się sprawiedliwość miłosierdzia, która oznacza, Bóg chce, aby każdy człowiek żył i potrzebuje tylko podstawy ze strony człowieka, choćby chwilowej, żeby go uratować. Każdy będzie utrwalony na wieczność w takim stanie dobra i zła, w jakim zatrzyma się jego czas na tej ziemi, w ostatniej jego chwili i ostatnim tchnieniu. To dobra wiadomość, zarówno dla wiernych Bogu, żeby nigdy nie porzucili więzi z Bogiem, ani na chwilę, ani w ostatnim tchnieniu, a dla tych, którzy długie lata byli odcięci od Boga i porzucili Go, że nawet w ostatniej chwili, w ostatnim ich tchnieniu, dopóki im jeszcze płynie czas, mają szansę na życie nieprzemijające, na życie wieczne, dzięki sprawiedliwości miłosierdzia, która jest charakterystyczna dla Boga. Nawet jeżeli człowiek ze swoim odczuwaniem sprawiedliwości się przeciwko temu buntuje, bo ma wyobrażenie o sprawiedliwości ilościowej, ilość dobrego życia i ilość złego, co przeważa. U Boga nie ma takiego liczenia. Podstawą sprawiedliwości Boga jest wola Boga, aby każdy żył. I Bóg szuka tylko podstawy, choćby najmniejszej w człowieku, żeby dać mu życie nieprzemijające. Posłuchajmy tekstu z wygnania babilońskiego w 18 rozdziale Ezechiela. A jednak Izraelici mówią, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Czy mój sposób postępowania nie jest słuszny, domu Izraela? Czy to nie wasze postępowanie jest przewrotne? Dlatego domu Izraela będę was sądził każdego według jego postępowania. Wyrocznia Pana Boga, nawróćcie się, odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były okazją do upadku winy. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, które popełniliście i uczyńcie sobie serce nowe, ducha nowego. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci umierającego człowieka, wyrocznia Pana Boga. A zatem nawróćcie się, a będziecie żyć. Po kilku wiekach od wygnania babilońskiego przyszedł Mesjasz, Jezus Nazaretu, który, jak to już zapowiadał prorok księdze Izajasza o cierpiącym słudze Boga, wziął na siebie grzechy ludzi, dał się dręczyć i zabić i zmartwychwstał dla wszystkich ludzi, aby żyli, zarówno tych, którzy są Bogu wierni, jak i tych, którzy z Nim zerwali, jak Izraelici pod górą Synaj, jak Izraelici grzesznicy w czasie wygnania babilońskiego. Tamci doświadczyli miłosierdzia Boga pod górą Synaj albo na wygnaniu, a w Ewangelii ludzie doświadczyli miłosierdzia Boga na górze Golgoty, na krzyżu. Jezus zmartwychwstały, przychodzi, jak słyszymy, wieczorem pierwszego dnia tygodnia, zaraz po szabacie, pierwszego dnia Dnia Zmartwychwstania i towarzyszy uczniom w wypełnianiu misji miłosierdzia. Mówi do nich: pokój wam, szalom alechem, i jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Tchnął na nich i powiedział: weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Co się dzieje owego pierwszego dnia, gdy Jezus przechodzi przez zamknięte drzwi, a zamknęli je ze strachu przed światem, bali się umrzeć, widząc, jak Jezusa potraktowano, i przekazuje im swoją misję miłosierdzia. Na czym ona polega? Na przebaczaniu grzechów, zdejmowaniu ciężaru winy z ludzi. Tylko Bóg może przebaczyć grzechy. Bóg, człowiek Jezus w imieniu Ojca. A teraz, i to jest niesłychane, Jezus przekazuje taką władzę swoim uczniom, którzy wcale nie zasłużyli na to swoim zachowaniem w tych ostatnich dniach. Słabym, ułomnym w gruncie rzeczy ludziom, przestraszonym jeszcze w obawie przed utratą swojego biologicznego życia, przekazuje im Ducha, Ducha Świętego, bo właśnie dzięki Duchowi Świętemu będą w stanie wypełniać misję Jezusa, nie bojąc się już nawet umrzeć na tej ziemi, jeśli trzeba, dla dobra ludzi. Treścią tej misji miłosierdzia, którą Jezus składa w ręce uczniów, jest przebaczenie grzechów. Misja ta jest uniwersalna, obejmuje wszystkich ludzi, Izraelitów i nieizraelitów, w każdym miejscu tego świata i w każdej epoce historii świata. To uzdolnienie i uprawomocnienie uczniów do tej misji dokonuje się, jak widzimy, przez tchnienie Jezusa, Jego oddech, który jest oddechem Ducha Świętego. Tylko Bóg może przebaczać grzechy, uwalniać ludzi od ich win. Po zmartwychwstaniu Jezusa ta Jego mesjańska, mówiąc języka greckiego, chrześcijańska misja wobec całego świata zostaje złożona w ręce ludzi, i to słabych ludzi, ale których jednak Jezus wybrał do tej najważniejszej służby życiu, przebaczaniu, zdejmowaniu win, otwarciu drogi ku wiecznemu życiu, ku chwale Boga i ku dobru ludzi. Zarówno grzesznicy pod Synajem, jak i grzesznicy na wygnaniu, i grzesznicy w Jerozolimie doświadczają miłosierdzia Boga. To jedność historii Bożego miłosierdzia od przymierza na Synaju, przez wygnanie babilońskie, aż po Jerozolimę po zmartwychwstaniu Chrystusa. Ta historia jest naszą historią. Po to Bóg ją każe opowiadać. To my jesteśmy jak grzesznicy w swoim życiu pod górą Synaj, innym razem jak grzesznicy na wygnaniu babilońskim, a innym razem jak przestraszeni uczniowie w Jerozolimie wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia. I wszyscy możemy doświadczyć tego samego miłosierdzia Boga, miłości miłosiernej, która się nad nami pochyla. Czy jesteśmy winni ciężką winą, czy też nie. Ta miłość miłosierna obejmuje wszystkich, nas wszystkich. Przyjmijmy ją i skorzystajmy z niej, abyśmy żyli na zawsze.